Już od prawie 3 dekad promują muzykę wschodnich chrześcijan, ale też organizują wiele imprez czy spotkań poświęconych naszemu regionowi. Mowa o Fundacji Muzyka Cerkiewna, którą odwiedzimy w audycji Trzeci Sektor. Przed mikrofonem Michał Stepaniuk, już za chwilę wybierzemy się do Hajnówki, gdzie fundacja ta ma swoją siedzibę. Najważniejszym realizowanym przez nią przedsięwzięciem jest oczywiście Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka, którego 42. edycja odbyła się w maju tego roku. Ale fundacja to także wiele edycji białowieskich integracji artystycznych Peretocze, czy też kilkadziesiąt wydawnictw muzycznych, nie tylko z muzyką cerkiewną. Swoją siedzibę fundacja ma w Centrum Promocji Regionu Czerlonka. To także niezwykłe miejsce, przesiąknięte historią naszego regionu, o którym również dowiemy się za chwilę. A o działaniach fundacji opowie nam jej założyciel i główny organizator wszystkich przedsięwzięć, Mikołaj Buszko.
Nasza Czerlonka, bo tak ją nazywamy, często żartuję, ma kilka stref klimatycznych. W tej chwili z racji zimy to te strefy, które są rzadziej używane, rzeczywiście odpowiadają do nazwy strefy najzimniejszej. Mijamy na klatce schodowej, do której taką kratę zejściową oparcia wykonał jeden z hajnowskich rzemieślników. Mamy na ścianie 2 uratowane przeze mnie obrazy słynnego hajnowskiego Nikifora, Zenka, czyli Ilariona, no i wchodzimy tutaj. Przechodzimy na wprost do sali kominkowej. Na ostatnim spotkaniu poświęconym ikonostasowi gościliśmy tutaj 50 kilka osób tutaj, a część łącznie ze mną siedziała i słuchała odkrywców ikonostasu na klatce schodowej. Mamy tutaj kominek istniejący i każde nasze spotkanie rozpoczynamy przy płonącym kominku i przez cały czas to są spotkania różnego rodzaju. Były tutaj spotkanie z balladą przy kominku. Tutaj w tym pomieszczeniu koncertowała słynna czeremchowska czeremszyna. Tutaj był Sokrat Janowicz, tutaj był profesor Strumiło, tutaj był Wiesław Myśliwski, Ernest Bryl, Edward Redliński, ksiądz Jerzy Szurbak, politycy różnej maści. Wszyscy, ale byli również zwykli ludzie, nasi hajnowscy artyści, zwykli ludzie, którzy mają coś do powiedzenia o naszym regionie, o przeszłości.
Czyli miejsce przesiąknięte kulturą, sztuką, myślą, filozofią.
Dokładnie. Zdarzyło mi się w latach 80., właśnie pod koniec lat 70. wymyślić festiwal i to przez wiele, wiele, wiele lat można rzec powiedzieć, że i do chwili obecnej odpowiedzialność za ten festiwal ponoszę ja. Oczywiście przez całe kilkadziesiąt lat miałem szczęście współpracować i współpracuję z wieloma ludźmi, ale to jest współpraca, to są konsultacje, to jest pomoc. Festiwal zacząłem organizować niejako po fajrancie, prowadząc Hajnowski Dom Kultury. Oczywiście żaden dom kultury wówczas nie zajmował się muzyką sakralną ani sztuką sakralną. No tak się zdarzyło, że swój los związałem z sakrum, z pięknym sakrum, jakim jest muzyka cerkiewna. I tak doszło do 1995 roku, kiedy to w wyniku transformacji Ministerstwo Kultury określiło wyraźnie, że przestaje dofinansowywać jakiekolwiek działania domów kultury. Stanęliśmy przed pytaniem, problemem, co robić dalej. No a jednocześnie w wyniku rozpoznania dowiedzieliśmy się, że ministerstwo może wspomagać poprzez organizacje pozarządowe, które do tych pór nie istniały. Organizacje pozarządowe to albo stowarzyszenia, albo fundacje. Działalność stowarzyszeń znałem, ponieważ przez dziesięciolecia byłem przewodnikiem terenowym PTTK po Puszczy Białowieskiej, więc znałem działalność PTTK i to nie było takie proste. To było zgromadzenie ogólne, zarządy. Do tego powinni być ludzie i pieniądze. Myśmy tego nie mieli, więc wybraliśmy fundację. Zarejestrowaliśmy statut, ja zostałem fundatorem, no i wróciliśmy i rozpoczęła się praca. I głównym powodem powstania Fundacji Muzyka Cerkiewna było dalsze istnienie, dalsze funkcjonowanie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej. To było trudne, nieznane dla nas sztuka pisania projektów i tu sprawdziła się obecna dyrektor biura, pani Irena Parfieniu, która od tego czasu jakby wzięła na siebie, musiała się wszystkiego nauczyć, pozyskiwanie pieniędzy. Ale oprócz festiwalu, a festiwal to też przecież organizacja, to jest logistyka, ale to są również koncerty dodatkowe, to są wydawnictwa i tak. Przejęliśmy wszystko to, co do tej pory czyniliśmy w ramach Domu Kultury, ale po drodze, przy okazji organizowaliśmy wiele rzeczy, na które pozwalał nam statut. Sala jest wyposażona, mamy projektor, mamy ekran. Mówię o kinie, każde spotkanie, jeśli jest taka potrzeba, jest wspomagane. Odbywaliśmy również tutaj projekcję filmu, między innymi udało mi się uzyskać zgodę na projekcję, a to nie jest takie proste, słynnego pianisty przy pełnej sali. Na spotkaniu z profesorem Tarasewiczem mieliśmy chyba 75 osób, także tutaj odbywamy spotkania wszelkiego rodzaju. Tutaj wisi nasze podziękowanie, wdzięczność za jeszcze 1%. O, mamy tutaj maleńki, jest troszkę u nas ciasnawo. Mamy tutaj kotłownię, która pozwala nam na ogrzewanie. Ogrzewamy olejowo. Mamy również tutaj kuchenkę, która w różnych chwilach pełni również rolę magazynu.
Czyli chociażby ogrzewanie, są to stałe koszty, które fundacja musi ponosić.
Zdecydowanie. To jest energia elektryczna, to jest ogrzewanie, to jest sprzątanie i to jest jakby taka wielka ułomność finansowania organizacji pozarządowych. Urzędnicy państwowi, państwo muszą zdecydowanie przeanalizować i zmienić sposób. Organizacje pozarządowe nie mogą istnieć tylko na zasadzie, że owszem, jest to miejsce do pracy dla pasjonatów, ale nie mogą istnieć wyłącznie poprzez dofinansowanie. To jest często majątek, to jest, jak pan zauważył, to są koszta, które musimy ponieść, ale również koszt ludzi, którzy na stałe muszą tutaj pracować. Jesteśmy w takiej strefie średniej klimatycznej i tutaj mamy dwa pomieszczenia. Pierwsze to jest pomieszczenie biurowe, a drugi to jest uniwersalne, tak jak wszystko u nas, to jest i miejsce pracy dla naszych współpracowników, ale to jest również miejsce wystawowe, gdzie prezentujemy tutaj różnego rodzaju wystawy. Ostatnia wystawa to wystawa fotogramów z ostatniego 42. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2023 i kilka zdjęć z inauguracji, z przesłuchań, z koncertów dodatkowych. Tutaj mieści się również taki kiosk, miejsce, w którym prezentujemy nasze wydawnictwa. To jest ponad 40 wydawnictw płytowych z muzyką cerkiewną, ale to są również wydawnictwa płytowe CD z muzyką wspominaną przeze mnie ze słynną Teką Białowieską, CD z Peretocza. To jest kilka CD z muzyką okresu bożonarodzeniowego. To jest wznowione już wydawnictwo Kolęd Prawosławnych. Każda z tych płyt, którą tutaj prezentujemy, którą można nabyć, jest czymś wyjątkowym. Nie ma czegoś takiego na świecie. Wykonują na każdej płycie najlepsze chóry. Jest jeszcze wyjątkowe wydawnictwo, to prawosławne koncerty bożonarodzeniowe. To jest jakby już, trywialnie mówiąc, taka troszkę wyższa szkoła jazdy. To są koncerty stworzone przez wybitnych światowych kompozytorów świętujących fakt narodzenia Chrystusa.
Oraz nagrodę ufundowaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego przyznano chórowi Państwowego Teatru Opery i Baletu Astana Opera.
Festiwal to jest ta główna oś, wokół której istnieje fundacja.
Tak, to prawda. Dotychczas w festiwalu wzięło udział 955 chórów z 44 krajów świata. Właściwie nie mieliśmy tylko gości z Ameryki Południowej i z Antarktydy. A prezentujemy również wszelkie rodzaje muzyki cerkiewnej. Od tej wyłącznie a cappella, do której muzykę stworzyli uznani teraz przez świętych, bądź inni autorzy, którzy zostali zapomnieni i są to utwory anonimowe, po współczesnych kompozytorów. Poczynając od muzyki w języku, którego używał, a zakładam, że i śpiewał Jezus Chrystus, po czasy współczesne. Festiwal stał się otwarty dla wszystkich chętnych ze środowisk świeckich, dla wszystkich kościołów prawosławnych, dla staroobrzędowców. Śpiewają u nas również greko
katolicy, śpiewają protestanci, śpiewają wyznawcy islamu, judaizmu, buddyści. Śpiewają wszyscy, dla których muzyka cerkiewna jest duchowością, jest artyzmem, dla których muzyka cerkiewna jest uniwersalnym.
Śpiewają i wychwalają Boga w różnych językach, w różnych melodiach, w różnych kulturach.
I to jest istota festiwalu. To jest najwyraźniejszy obraz ekumenii. To jest również, tak zresztą jak festiwal nazywany, to jest muzyczne forum wschodu i zachodu.
Państwo też nazywają swój festiwal festiwalem śpiewającej duszy.
Taka nazwa również istnieje. To jest bardzo właściwe określenie, dodatek do festiwalu, który ciągle się nazywa Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Niezależnie od tego, gdzie jest organizowany, a koncerty są organizowane w całej Polsce, ale również poza granicami.
Festiwal to jest prawie tydzień konkursowych zmagań, dodatkowych koncertów, ale praca nad tą imprezą to jest okrągły rok.
Festiwal wybrzmiewa, głównie w Białymstoku, poprzez koncerty inauguracyjne, przesłuchania konkursowe, koncerty galowe, koncerty towarzyszące, wystawy, spotkania, sympozja, konferencje naukowe, ale praca nad festiwalem trwa w Hajnówce, toczy się przez cały rok. To jest jedna z form sakrum. Dodam, że w międzyczasie narodził się taki festiwal białowieskie, Dni Muzyki Sakralnej, gdzie prezentowaliśmy muzykę sakralną wszystkich kościołów istniejących na Podlasiu, a zatem prawosławni, grekokatolicy, staroobrzędowcy, protestanci, no i oczywiście katolicy. Ale również liczne koncerty na pograniczu, to chociażby koncerty zespołów kolędniczych, to koncerty kolęd w wykonaniu zespołów i chórów i ze środowisk prawosławnych i katolickich, ze środowisk świeckich, ale również ogromna działka wydawnicza. Wydaliśmy do tej pory około 50 płyt CD z muzyką cerkiewną, muzyką różnego rodzaju. A cappella po muzykę instrumentalno-wokalną, chociażby z małą liturgią prawosławną Romualda Twardowskiego, hymnem do świętego Daniły Krzysztofa Pendereckiego. Ale jest jeszcze działalność profanum, czyli działalność świecka. To chociażby 20 edycji białowieskich integracji artystycznych, Retocze, gdzie prezentujemy kulturę wielu narodów, które z własnej bądź nie z własnej woli mieszkały bądź zamieszkują regiony Puszczy Białowieskiej. To jest realizacja wielu ciekawych projektów, chociażby Łączy nas Puszcza i Pieśń, gdzie wykonaliśmy chyba po raz drugi w Polsce słynną tekę białowieską Feliksa Nowowiejskiego. Mało, że wykonaliśmy tutaj, również wykonaliśmy ten koncert za granicą, w Kamieńcu Puszczę podzielono, ale z jednej i z drugiej strony mieszka ten sam naród, tak samo wrażliwi na wszelkie działania. To również wydawnictwa nutowe, to wydanie 3 albumów, to liczne koncerty, to wreszcie cykl spotkań. Odbyliśmy do tej pory w siedzibie fundacji około 100 spotkań z ludźmi różnych warstw, jak chociażby pisarz Wiesław Myśliwski, czy poeta Ernest Bryl, czy Edward Redliński, czy nasi twórcy jak profesor Leon Tarasewicz, czy wybitni kompozytorzy, jak Romuald Twardowski, czy dyrygenci, jak ksiądz Jerzy Szurbak i tak dalej, czy nieodżałowanej pamięci Simona Kosak. Te działania mają również skryty swój cel. Idziemy tym, co czynili ludzie XIX wieku, zapraszając Henryka Sienkiewicza, zapraszając tutaj Elizę Orzeszkową czy Marię Konopnicką, mieli nadzieję, że coś z ich obecności na terenie Puszczy Białowieskiej zostanie. I tak było. Zostało to w twórczościach. Wspomina o tym Kraszewski, wspomina Sienkiewicz, wspomina Orzeszkowa, wspomina Konopnicka i tak się dzieje w naszym przypadku. Wspomina Ernest Bryl, wspomina Romuald Twardowski w muzyce. Ostatnio odbywamy cykl spotkań w ramach tak zwanej Wszechnicy Puszczańskiej. To jest również mój wymysł i na hasło uważam, że oddaje to istotę, bo rozmawiamy o wszystkim. Tak jak przed wojną był zespół szkół Wszechnica Warszawska, tak i tutaj. Ostatnie spotkanie to spotkanie z naukowcami, którzy odnaleźli XVII-wiekowy ikonostas w XVIII-wiecznej cerkwi w Nowym Berezowie. Ale przedtem to było również przypomnienie hajnowianom o nieznanym momencie z historii, o bitwie pod Hajnówką w czasie powstania listopadowego. Tych spotkań było prawie 100.
Wróćmy jeszcze na chwilę do festiwalu Peretocze. Niejednokrotnie pojawia się określenie, że w naszym regionie była to pierwsza impreza, która faktycznie promowała jego wielokulturowość. Bo dzisiaj w okresie letnim co tydzień słyszymy o imprezie, która nawiązuje do wielokulturowości. Kiedy państwo to zaczynali, było to wyjątkowe. Nawet wiem, że urzędnicy ministerialni nie bardzo wiedzieli, jak podpiąć państwa imprezę.
Tego doświadczali, bo otóż Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dofinansowuje. Naszym zdaniem są to łzy, ale działalność mniejszości narodowych. Natomiast my w regionie promowaliśmy działalność wszystkich narodów, które zamieszkują teren. To są Polacy, to są Białorusini, to są uciekinierzy z Ukrainy, to są Litwini, to są Romowie, pamiątki, nieliczni Żydzi, którzy zostali. Ale również Niemcy. Okazało się, że Niemcy, którzy stworzyli nam naszą całą infrastrukturę tutaj, to również Niemcy, którzy kierowali Puszczą Białowieską za czasów królewskich, to również osadnicy, bo okazuje się, że czasy, kiedy w Niemczech był głód, spowodowały, że na terenie Puszczy Białowieskiej powstały dwa ośrodki emigrantów niemieckich. Pozostawili po sobie ślady. To są cmentarze, to są nazwiska ludzi. To wszystko przypominamy. Dlatego festiwal wydaje mi się, że był ważnym i tak jak pan powiedział, była to pierwsza próba pokazania, na czym polega wielokulturowość. W tej chwili wszyscy, którzy organizują jakieś imprezy, powołują się na wielokulturowość. Do powstania festiwalu Peretocze nikt tego nie czynił. Było to wręcz niewskazane. Zresztą jest to nie jedyna forma, którą zapoczątkowuję, którą wprowadzam w czasie, kiedy jest różne spojrzenie. Tak było w przypadku festiwalu, tak było w przypadku przeglądu zespołów kolędniczych, wystaw gwiazd. To były czasy niesprzyjające dla tych warunków. To owocowało różnego rodzaju przeszkodami, których doświadczaliśmy, a może i doświadczamy do chwili obecnej. Mamy coś wymiernego, to jest udało nam się odkupić od kolejarzy zrujnowany budynek przystanku kolejowego na trasie Hajnówka-Białowieża, przenieść go do Hajnówki, odbudować, zrewitalizować, przerobić trochę dla naszych potrzeb. A jakież to miejsce? To najstarszy zakątek Hajnówki, gdzie miejsce, w którym zatrzymywał się ostatni król w drodze do Białowieży, miejsce, w którym istniała siedziba tak zwanej Straży Hajnowskiej, czyli odpowiednik chyba jakiegoś nadleśnictwa w chwili obecnej.
Ten niewielki park, w którym się znajdujemy, to tu?
To jest pozostałość, to są drzewa sadzone przez strażników Straży Hajnowskiej, sadzone w postaci alei, dotrwały do naszych czasów i rozpoczęła się budowa. Rozebraliśmy, ogłosiliśmy przetarg na wykonanie. Zgłosiła się firma budowlana, która zażyczyła sobie określonych pieniędzy, ale ja kierując Domem Kultury wówczas doszedłem do wniosku, że jeżeli mamy wydawać takie pieniądze dla kogoś, to wydajmy dla kierowanej przeze mnie instytucji, dla Domu Kultury. Oczywiście nakładało na nas wiele obowiązków, ale mieliśmy w miarę rozbudowany dział techniczny. No, wziąłem na siebie również odpowiedzialność i przebudową, przeniesieniem i budową domu zajął się Hajnowski Dom Kultury. Rozebraliśmy, przenieśliśmy go tutaj, przewieźliśmy, co było możliwe w całości, został złożony, dobudowaliśmy. Ten budynek troszkę jest wyżej, posadowiony w pięknym miejscu, wśród pięknych drzew. Większość to są pomniki przyrody. Pracujemy tutaj. Wydaje mi się, że zagospodarowaliśmy to tak, jak to było możliwe.
Państwa organizacja jest organizacją pożytku publicznego. 1,5% to istotne wsparcie dla waszej działalności?
Małe organizacje pozarządowe, takie jak nasza, przegrywają z potentatami, ogólnopolskimi organizacjami, które dysponują ogromnym lobby, które dysponują przełożeniem na mass media i w ślad za to otrzymują ogromne środki. To są organizacje i świeckie, znakomite, są to organizacje kościelne, cerkiewne, które otrzymują dzięki tym wszystkim działaniom duże pieniądze. pieniądze. My otrzymujemy skromne środki, ale są to środki dla nas bardzo ważne, bo potwierdzają, a wpłacają często ludzie kilkanaście złotych, to znaczy, że to są biedni ludzie. I jeżeli biedny człowiek dzieli się z pieniędzmi, to dla mnie jest tak samo ważne, a może ważniejsze niż pieniądze, które są bez znaczenia dla człowieka bogatego. Nieduże kwoty, które otrzymujemy, są dla nas bardzo ważne, bo to jest potwierdzenie, że to, co robimy, jest ważne dla ludzi różnego pokroju. Za co ogromnie, ogromnie, przy każdej okazji, każdego roku, w sposób dostępny nam, taki jak w chwili obecnej, dziękujemy.